podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym.
Spośród wszystkich pobocznych problemów filozoficznego średniowiecza najistotniejsza wydaje się kwestia upowszechnienia się alchemii. Alchemia, a przede wszystkim stojąca u jej podstaw idea hermetyzmu, miała bowiem kolosalne znaczenie dla całej ówczesnej myśli naukowej. Jest ono tak poważne, że będziemy musieli naszą podróż po bezbrzeżach alchemii podzielić aż na trzy części. Niewątpliwie każdy z wielbicieli przygód Indiany Jonesa lub też powieści spod znaku płaszcza i szpady odnajdzie w historii alchemii wiele interesujących treści. Historia alchemii to bowiem historia tajemnic, kodów, szyfrów, manuskryptów o nieznanym pochodzeniu, pisanych tajemniczymi znakami, nieodkrytymi i niezrozumiałymi do dziś. Jest historią podziemnych laboratoriów, tajnych stowarzyszeń, porozumiewających się z sekretnymi hasłami i insygniami. W pierwszej kolejności musimy jednak uporządkować wiedzę historyczną. Po pierwsze, prekursorami alchemii byli starożytni mędrcy wyznający hermetyzm, działający na obszarze dzisiejszej Grecji i Egiptu. Była to jedna z wielu ówczesnych sekt. Pamiętajmy, proszę Państwa, że na przykład szkoła Pitagorasa również była sektą. Wyznawała ona kult boga Hermesa i praktykowała tajemnicze, okultystyczne obrządki. Sama nazwa sekty pochodzi, proszę Państwa, od imienia Hermesa Trismegistosa, osoby mitycznej, która wedle podania spisała swoje myśli na szmaragdzie wydobytym z czoła Lucyfera. Zauważmy, że u podstaw alchemii leży więc zło, szatan, ciemność, którą nie chce alchemia oświetlić, jak czyni to nauka, lecz w którą pragnie wniknąć, poznać ją, a potem wykorzystać. Alchemia nie szukała zatem światła, lecz ciemności. Rzeczywiste pochodzenie słów pozostaje nieznane. Prawdą historyczną zaś jest, że tablica szmaragdowa istniała naprawdę i w czasach średniowiecznych znana była w łacińskim tłumaczeniu Apoloniusza z Tiany, żyjącego w latach 15 do roku 100 naszej ery. Sama tablica została zaś odkryta dla Europy prawdopodobnie około 1000 roku. Zawarty na niej tekst stanowił właśnie rotę owej inicjującej przysięgi, kiedy to pretendent przystępował do kręgu filozofów ognia, jak siebie sami alchemicy nazywali. Na poczet naszych wykładów przetłumaczyłem Państwu jej tekst, posiłkując się tłumaczeniem na język angielski dokonanym przez Isaaca Newtona. Tekst napisany jest w formie odezwy Boga Hermesa do swoich wyznawców, a brzmi, proszę Państwa, następująco. Mówię Wam, oto rzecz najważniejsza i najprawdziwsza. To, co jest na dole, jest jak to, co jest na górze. A to, co jest na górze, jest jak to, co jest na dole. By czynić cud jednej rzeczy. Znaczy ono przede wszystkim tyle, że wedle hermetyzmu wszystko jest jednością i wszystko jest domknięte. Istnieje coś, co jest najmniejsze i coś, co jest najpełniejsze. Mili Państwo, zadajmy sobie pytanie, z czego składa się świat? Odpowiedź jest oczywista. Wedle obecnej wiedzy świat składa się z atomów. No a czym jest atom? Jest najdrobniejszą cząstką materii. A co to znaczy? Ano, znaczy to, proszę Państwa, tyle, że jest to tak drobna cząsteczka, że nie da się jej w żaden sposób podzielić. No to zadajmy pytanie inne. Jaka jest wielkość takiego atomu, jeśli miałby taki atom istnieć? Jaki zajmuje on obszar przestrzeni? Ponieważ przestrzeń jest mierzalna, to oznacza to, że najmniejsza cząsteczka materii, zajmująca najmniejszy możliwy obszar przestrzeni, mierzy tyle, ile wynosi najmniejsza możliwa liczba. Tymczasem, jeśli wyciągnę dłoń w kierunku ściany, tak iż odległość od ściany będzie wynosić 1 metr, a następnie ową dłoń będę do tej ściany zbliżać, tak iż wreszcie tej ściany dotknę, to przecież w którymś momencie moja dłoń musiała przejść przez najmniejszą możliwą odległość między nią a ścianą. Wszak była od niej oddalona, a teraz jej dotknęła. I właśnie ta najmniejsza możliwa odległość, której nie potrafię podać, ale która z pewnością istnieje, skoro moja dłoń ją właśnie osiągnęła, wyraża wielkość cząsteczki atomowej. Dalej, taki atom, skoro jest najdrobniejszy, wyraża pewną jedność. Czyli tu mamy dojście do tego, że to, co jest najmniejsze, jest jednością. Z drugiej strony, wszechświat też jest tylko jeden. Czyli to, co na dole, jest również tym, co na górze. To, co najmniejsze, jest jedno, ale to, co najpełniejsze, jest też tylko jedno. Uff. Proszę zobaczyć, mili Państwo, jedno zdanie, a tyle istotnych informacji. Cóż, nasze następne spotkanie rozpocznę od krótkiego przypomnienia tej kwestii, a dalej spróbujemy analizować ów podstawowy tekst wszystkich alchemików.